Witam w naszym kolejnym spotkaniu ze Słowem Bożym, z Biblią, z Pismem Świętym, bo Bóg chce do nas ciągle mówić, chce do nas kierować swoje Słowo. Chce, byśmy słuchając Jego Słowa poznawali Go, ale też byśmy poznawali siebie, poznawali to, czego Pan Bóg od nas chce. I wsłuchując się w kolejne fragmenty Pisma Świętego, widzimy, że całe życie człowieka ma być podporządkowane, poddane Panu Bogu. Kiedy tak przechodzimy przez Księgę Kapłańską, teraz Księgę Powtórzonego Prawa, widzimy, że Pan Bóg porządkuje życie Izraelitów, że każdą dziedzinę życia naznacza właśnie tym, co Boże, że człowiek, który wierzy w Pana Boga, tutaj mamy w Starym Testamencie w pierwszym rzędzie oczywiście Żydów, że ten, który wierzy w Pana Boga, całe swoje życie Panu Bogu poddaje, całe. Nie wycina z tego życia jakiegoś kawałka jednego, drugiego czy trzeciego, którego Panu Bogu nie poddaje, ale całe swoje życie poddaje, podporządkowuje Panu Bogu. Wynika to oczywiście z tego, że Bóg stworzył człowieka, całego człowieka, że Bóg temu człowiekowi dał świat, który też jest przecież dziełem Pana Boga, ale z drugiej strony także wynika z tego, że Bóg chce zbawić całego człowieka, jego ciało, jego duszę, jego ducha, jak czytamy u świętego Pawła. Dlatego nic z tego życia człowieka nie ma być wyłączone spod Bożego patrzenia, spod Bożych zasad. I dlatego, choć czasami możemy się dziwić, że takie różne rzeczy tutaj w Starym Testamencie są tak drobiazgowo określone, co wolno, czego nie wolno, to wynika to właśnie z tego, że cały człowiek, całe jego życie, cała jego działalność, wszystkie wymiary ludzkiego życia mają być Panu Bogu poddane. Przechodzimy do kolejnego fragmentu 22 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Będzie to końcówka tego rozdziału plus jeden werset z rozdziału 23. I ta całość zwraca uwagę na pewne relacje seksualne, które jasno przez Pana Boga są zakazane. I jak pamiętamy z naszego ostatniego spotkania, Bóg stawiając pewne zasady, jasno mówi, że trzeba usuwać to, co jest złe spośród Izraela. To oczywiście też odnosi się do dzisiaj do Kościoła, że także Kościół spośród siebie, trzymając się tego, co Boże, trzymając się Bożych zasad, ma usuwać złe. Bo Kościół, jak ta oblubienica, ma być czysta, wierna, posłuszna Panu Bogu. Najpierw posłuchajmy tego dłuższego fragmentu. Gdy znajdzie się mężczyznę współżyjącego z kobietą zamężną, wtedy oboje poniosą śmierć. Mężczyzna współżyjący z kobietą i ta kobieta. Tak usuniesz to zło z Izraela. Gdy dziewczyna, dziewica jest zaręczona z jakimś mężczyzną, a napotka ją ktoś w mieście i będzie z nią współżył, wtedy wyprowadzicie oboje do bramy tego miasta i ich ukamienujecie, i poniosą śmierć. Dziewczyna, bo nie krzyczała w mieście, i mężczyzna, bo zgwałcił narzeczoną swego bliźniego. Tak usuniesz to zło spośród siebie. Lecz gdy mężczyzna napotka zaręczoną dziewczynę na polu i ten mężczyzna ją przymusi i będzie z nią współżył, wtedy tylko ten mężczyzna, który z nią współżył, poniesie śmierć, a dziewczynie nic nie uczynisz. Dziewczyna nie popełniła grzechu zasługującego na śmierć, bo to taki przypadek jak wtedy, kiedy ktoś powstał przeciw swemu bliźniemu i odebrał mu życie. Ponieważ napotkał ją na polu, chociaż zaręczona dziewczyna krzyczała, nie było nikogo, kto by jej pomógł. A gdy ktoś napotka dziewczynę, dziewicę, która nie jest zaręczona i pochwyci ją i będzie z nią współżył i tak się ich zastanie, wtedy mężczyzna współżyjący z nią wręczy ojcu tej dziewczyny 50 cyklów srebra. Ona będzie jego żoną, a dlatego, że ją zgwałcił, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. i początek 23 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Mężczyzna nie weźmie żony swojego ojca, ani nie odsłoni poły płaszcza swojego ojca. Mamy więc kilka różnych sytuacji. Sytuacji, które wskazują, że to zło, przed którym Bóg ostrzega Izraela, rzeczywiście czyha. Że to zło jest rzeczywiście niedaleko człowieka. Możemy tu przywołać słowa świętego Pawła, który mówi o tym, że szatan jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Dlatego też święty Piotr dodaje, wy zaś mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Mocni w wierze, czyli właśnie trzymając się Pana Boga. To jest to, na co też Pan Bóg ciągle zwraca uwagę. Że skoro będziemy wszystko odnosić do Niego, do Pana Boga, to nie tylko będziemy widzieć, czego Pan Bóg chce, co, mówiąc prosto, wolno, czego nie wolno, co rzeczywiście nas buduje, a co nas niszczy, ale też, że w tym Panu Bogu znajdziemy pomoc, siłę. Znowu można przywołać z Nowego Testamentu słowa świętego, tym razem Pawła, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I teraz, jak gdyby idąc po kolei. Najpierw usłyszeliśmy o współżyciu mężczyzny z kobietą zamężną. Pismo Święte, czyli Bóg mówi tu wyraźnie, jest absolutny zakaz współżycia z mężatką lub kobietą zaręczoną. Dlatego jest nakazana kara śmierci, która dotyczy zarówno mężczyzny, jak kobiety. I ten dodatek, usuniesz to zło z Izraela. Bo pamiętamy, że w Starym Testamencie, ale potem też w Nowym, małżeństwo jest obrazem miłości Boga do człowieka. Miłość małżonków, męża do żony, żony do męża, jest obrazem miłości Boga do narodu wybranego i narodu wybranego do Pana Boga. Skoro tak, to małżeństwo nie jest czymś, co można jakoś tak dowolnie kształtować w tym sensie, że człowiek ustala reguły. Skoro odnosi się to do Pana Boga, Pan Bóg jasno pokazuje, co wolno, czego nie wolno. Dalej mamy przypadek współżycia kobiety zaręczonej, dziewicy, kiedy to współżycie odbywa się w murach miasta. I tutaj bardzo wyraźnie mamy zwróconą uwagę na rzecz, taką rzecz, że ta kobieta, dziewica zaręczona rzeczywiście, jeżeli nie krzyczała, to także poniesie śmierć. Czyli rzeczywiście się nie broniła. Ale tutaj to wynika też z tego, że kobiety zamężne nie mogły wychodzić z domu bez zgody męża. I dlatego też znowu taki ostry tutaj nakaz i też ostra kara za to. Kobieta zaręczona w granicach miasta rzeczywiście no, musi krzyczeć, jeżeli coś takiego się dzieje. Tak jest tu ustalone w Starym Testamencie, tutaj w Księdze Powtórzonego Prawa, by rzeczywiście podkreślić to, że należy już do innego, że jest z kimś innym już związana. I dlatego, jeżeli nie było tego krzyku z jej strony, ponosi śmierć i ona, i mężczyzna, który zgwałcił narzeczoną swego bliźniego. I znowu to wyraźne sformułowanie, tak usuniesz to zło spośród siebie. Inaczej ma się sprawa wtedy, kiedy to współżycie dokonuje się poza murami miasta, kiedy rzeczywiście ta kobieta, dziewica zaręczona jest przymuszona do współżycia. Wtedy rzeczywiście zakłada się jakoś nawet z góry, że owa kobieta została rzeczywiście zgwałcona. Jak czytamy w 27 wersecie, ponieważ napotkał ją na polu, ten mężczyzna, chociaż zaręczona dziewczyna krzyczała, nie było nikogo, kto by jej pomógł. Widzimy więc tutaj to rozróżnienie. Co innego w mieście, kiedy jest gęsta zabudowa, są ludzie. Co innego, kiedy rzeczywiście dokonuje się to poza miastem, na polu nazwijmy to, kiedy rzeczywiście tych ludzi nie ma, kiedy to całkiem inaczej wygląda. Ale ten fragment Pisma Świętego zwraca nam uwagę na jeszcze jedną sytuację dotyczącą właśnie dziewczyny, dziewicy. Gdy ktoś napotka dziewczynę, dziewicę, która nie jest zaręczona i pochwyci ją i będzie z nią współżył, i tak się ich zastanie, czyli można powiedzieć czarno na białym wiadomo, o co chodzi, wtedy mężczyzna współżyjący z nią wręczy ojcu tej dziewczyny 50 cyklów srebra. Ona będzie jego żoną, a dlatego, że ją zgwałcił, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. Więc tutaj mamy wyraźnie zwrócenie uwagi na to, że ten mężczyzna, który dopuścił się tego czynu, wręcza ekwiwalent pieniężny ojcu dziewczyny, który w ten sposób właściwie nie będzie mógł ją wydać za mąż tak, jakby chciał. I druga rzecz, ten mężczyzna jest zobowiązany do poślubienia tej kobiety bez możliwości oddalenia jej przez całe życie. Ze względu na tę krzywdę, którą jej wyrządził, nie może jej oddalić. Konsekwencja właśnie jego czynu, tego, czego się dopuścił. Widzimy więc bardzo wyraźnie, że Księga Powtórzonego Prawa, czyli właściwie Bóg przez Mojżesza, pokazuje wartość współżycia, które ma się odbywać tylko w ramach małżeństwa. Małżeństwa, które, powtórzmy to jeszcze raz, jest obrazem miłości Boga do człowieka. To współżycie jest wyrazem tej wzajemnej relacji, która zachodzi między Panem Bogiem a człowiekiem z narodu wybranego, między człowiekiem z narodu wybranego a Panem Bogiem. Że znowu właśnie to współżycie nie jest czymś takim nic nieznaczącym. W tradycji chrześcijańskiej, nie wiem, czy to już tutaj kiedyś nie mówiłem, ale jeżeli mówiłem, to przypomnę, w tradycji chrześcijańskiej jest tak, że łoże małżonków jest uważane za ołtarz, na którym małżonkowie całkowicie oddają się sobie. Tak jak na ołtarzu w kościele Jezus całkowicie oddaje nam siebie, swoje ciało, swoją krew, swoje życie. Tak samo małżonkowie współżyjąc ze sobą całkowicie się sobie oddają. Dlatego właśnie to łoże małżeńskie jest jak ołtarz. I oczywiście wyrasta to też, czy możemy jak gdyby źródło takiego patrzenia znaleźć właśnie w Starym Testamencie. Bo skoro jak uczyli nas ojcowie i uczą ojcowie Kościoła, Nowy Testament jest konsekwencją Starego Testamentu, że w Nowym Testamencie wypełniają się różne rzeczy ze Starego Testamentu. Pamiętamy słowa Jezusa, który mu powiedział, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Tak samo tutaj właśnie ta wartość tego współżycia seksualnego nabiera znaczenia w oczach Pana Boga w odniesieniu właśnie do tego, że małżeństwo, wzajemna miłość małżonków, także to, jacy oni są wobec siebie, co czynią wobec siebie łącznie ze współżyciem, obrazuje miłość Pana Boga do narodu wybranego, do konkretnego człowieka. Do tego się zresztą odwoła święty Paweł w liście do Efezjan. I wreszcie ostatni króciutki fragment. Mężczyzna nie weźmie żony swojego ojca, ani nie odsłoni poły płaszcza swojego ojca. Oczywiście mamy tutaj wyraźne stwierdzenie, że jest zakaz współżycia z żoną własnego ojca. Niekoniecznie to musi być matka syna. Takie rzeczy zdarzały się w Koryncie, co czytamy u świętego Pawła w jego listach do Koryntian. I odsłonięcie poły płaszcza oznacza zamach na wyłączne prawa męża do swojej żony. Dlatego właśnie Pan Bóg to wszystko porządkuje, ustawia, by Żydzi nie szli tutaj za zwyczajami sąsiednich narodów, gdzie mamy chociażby, nazwijmy to taką świątynną prostytucję, czy jakieś inne takie rzeczy, ale Izraelu Żydzi słuchają Pana Boga i wszystko, co czynią, ma być święte, ma być wyrazem posłuszeństwa Panu Bogu. Także właśnie te różne kwestie dotyczące współżycia, kto z kim, kiedy, to też, jak powiedziałem, nie jest obojętne w oczach Pana Boga, bo Bóg porządkuje całe życie swego narodu. I my też dzisiaj chcemy tak na to patrzeć, że Bóg porządkuje życie swojego Kościoła i chcę, by ten Kościół rzeczywiście usuwał wszelkie zło spośród siebie, by był właśnie jak ta narzeczona czy małżonka, czysta, wierna, posłuszna swemu mężowi, który oddaje za nią swoje życie. Kościół posłuszny Bogu, który chce, by ten Kościół był czysty, bez skazy, zmarszczki, jak czytamy u świętego Pawła w liście do Efezjan, bo Jezus Chrystus oddał za ten Kościół swoje życie. Zapraszam do zapoznania się z kolejnymi fragmentami Księgi Powtórzonego Prawa, kolejnym przepisom, na które Pan Bóg zwraca uwagę, by porządkować życie swego narodu wybranego. Szczęść Boże!